magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa, Jacek Kosiak. Jeszcze niedawno mówiłem dobry wieczór, ale dzisiaj już powiem dzień dobry. Państwa i moim gościem w studio Radia Poznań eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Adam Szejnfeld.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Prosto ze Strasburga, Brukseli?
Tym razem ze Strasburga, przed Brukselą.
Nie był Pan w Warszawie na konferencji bliskowschodniej?
Nie byłem. Aczkolwiek gdybym nawet miał możliwość, to pewnie też bym nie był, ponieważ myślę, że nie była to inicjatywa, która służyła interesom Polski.
W Warszawie spotkali się przedstawiciele ponad 60 państw. Przyjechali niektórzy ministrowie spraw zagranicznych, ale chyba jednym z najważniejszych gości był wiceprezydent Mike Pence oraz sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo. Czyli goście, można powiedzieć, sporej rangi.
No nie,
czyli to jednak sukces, czy nie?
Właśnie odwrotnie. Dlatego, że sukces to był wtedy, gdyby przynajmniej deklarowana idea tej konferencji mogła osiągnąć swój cel. Bo to jest najważniejsze, a nie kto przyjeżdża, ale to, kto przyjeżdża, też jest ważne. I gdyby na tej konferencji była reprezentowana Unia Europejska, poprzez panią Mogherini. Gdyby na tej konferencji była reprezentowana Rosja, Turcja, etc., wiele innych krajów, Niemcy, Francja.
Powiem też, że Iran, o którym mówiło się najwięcej na tej
do tego dojść. Niemcy, Francja i tak dalej, to wtedy byłoby coś, ale przede wszystkim moim zdaniem, jeżeli to miałaby być konferencja pokojowa, tak jak ją prezentowano przynajmniej na początku, to oczywiście musiałyby być wszystkie kraje z Iranem włącznie i zaproszone, i obecne. A tu część krajów w ogóle nie była zaproszona, na przykład Iran, a inne, które były zaproszone, uznały, że to jest zła inicjatywa, w związku z czym nie przyjechały albo wysłały kurtuazyjnie niskiej rangi przedstawicieli rządów, ale były też takie kraje, które nie wysłały nawet przedstawicieli rządów, tylko po prostu wpadł z sąsiedztwa ambasador danego kraju, więc powiem szczerze...
Sąsiedztwa, bo konferencja odbywała się na Stadionie Narodowym.
Ale powiem szczerze, że właściwie trudno powiedzieć właściwie po co była ta konferencja, dlatego że i do końca można by powiedzieć tak, po pierwsze nie wiadomo, kto ją organizował, co jest śmieszne, a już w ogóle nie wiadomo, kto za to zapłacił. Bo tak de facto ze wszystkich wystąpień oficjalnych, nieoficjalnych wygląda na to, że organizowała tę konferencję Ameryka, Stany Zjednoczone. Wybrały sobie Polskę, bo pan prezydent Trump na świecie, a nie tylko w Europie, ma bardzo duże problemy, żeby znaleźć kogokolwiek, kto chce stanąć po jego stronie. Jeżeli chodzi o nas jako gospodarzy, no to...
To znaczy, chce pan powiedzieć, że Polska stanęła po stronie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa?
I to jest bardzo poważny problem dyplomatyczny, bym powiedział, ale
no, to zawsze jest jednak, jesteśmy po stronie jednego z najpotężniejszych polityków świata.
A to zależy, co chce zrobić.
No,
to zależy, co chce zrobić.
Pokój.
Wie pan, jak ktoś chce zrobić coś złego, to lepiej po jego stronie nie stać, to jest po pierwsze. Po drugie, w polityce trzeba wiedzieć, po której stronie stać, a jak się nie wie, to tak jak teraz Polska stoi w rozkroku. Tylko że w takim rozkroku, w którym to jej strona, ta, której się trzymać ze względu na swój interes polityczny, gospodarczy, ekonomiczny, społeczny, powinna, to jest Unia Europejska, a ze Stanami Zjednoczonymi, owszem, trzeba utrzymać bardzo dobre stosunki. Ja jestem zwolennikiem tego. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, ja przepraszam za swój głos, bo jestem przeziębiony, więc trochę śpiewam, tak. Mamy do czynienia z taką oto sytuacją, gdzie my się odwróciliśmy plecami do naszego najważniejszych partnerów, czyli do Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii również, którą się podnosi tutaj w kraju przez obecny rząd, że to jest taki przyjaciel europejski. Zwróciliśmy się w kierunku Stanów Zjednoczonych, które akurat w tej sprawie dla nas nie mają żadnej oferty, to raz, a dwa, my nie mamy żadnego interesu wchodzić w konflikt na Bliskim Wschodzie. My tam w ogóle za dużych interesów nie mamy, a cóż dopiero, żeby jeszcze się konfliktować.
A czy Iran nie zagraża też Unii Europejskiej?
Dotychczasowa polityka, powiem szczerze, bez względu kto rządził. Po prostu dotychczasowa polityka zagraniczna Polski, Rzeczpospolitej Polski. Ja nie chciałbym tego upartyjnać. zmieniać, bo są sprawy, które dotykają racji stanu i nie wolno ich upartyjniać. One dotyczą państwa jako takiego i narodu jako takiego, a nie określonej rządu czy partii. Więc taka polityka, którą do tej pory próbowaliśmy utrzymywać, to znaczy pewnego rodzaju neutralność wobec tego, co jest na Bliskim Wschodzie i trzymanie dobrych więzi ze Stanami Zjednoczonymi i z Unią Europejską, moim zdaniem, jest bardzo właściwa. Teraz poszliśmy po prostu po bandzie w jednym kierunku i to jeszcze za nic. To znaczy nic nie wiemy, żebyśmy coś za to mieli dostać. Czy od Amerykanów, czy na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Na razie wiemy tylko jedno.
No, zwolennicy tej konferencji mówią, że wzrosła rola Polski międzynarodowa.
Ja nie słyszałem takiej wypowiedzi, ale gdyby ona była, to my musimy mieć własny rozum i swój ogląd sytuacji międzynarodowej.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Na pewno nie wzrosła, tylko zmalała. Dlaczego? Dlatego, że objawiliśmy się jako chłopiec na posyłki. Pan kazał zrobić konferencję, to się zrobiło.
Ale podobne konferencje odbywają się w innych
miastach. Pan kazał zapłacić, to się zapłaciło. Ale pan nie powiedział, co za to będzie. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o te negatywy, to znowuż pokazaliśmy Brukseli, Berlinowi, Paryżowi, Londynowi, po prostu Unii Europejskiej pokazaliśmy, że nie jesteśmy solidarni z nimi i odwracamy się plecami, bo przypomnę, choćby dla naszych słuchaczy to pewnie jest ważne, o co chodzi. No chodzi o to, że Wielka Brytania, Rosja, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone podpisały umowę z Iranem. Chodzi o rozbrojenie nuklearne.
Program atomowy, który Iran prowadził.
Po wyborach w Stanach Zjednoczonych okazało się, że Trump uważa, iż to nie jest dobre porozumienie i zaczął wycofywać Stany Zjednoczone z tej umowy, definitywnie występując, ale bez porozumienia z pozostałymi sygnatariuszami. Tego stanowiska nie podzieliły państwa członkowskie Unii Europejskiej i one nadal prowadzą czy realizują tęże umowę. Czyli chodzi o to, żeby nasi słuchacze zrozumieli. Mamy tutaj jakby sytuację, gdzie Stany Zjednoczone poszły wbrew opinii, stanowisku i Unii Europejskiej, a my, członek Unii Europejskiej, ten, który chce być siłą i w jądrze Unii Europejskiej, odwróciliśmy się od tej Unii Europejskiej, stanęliśmy po stronie Stanów Zjednoczonych, nie mając żadnego interesu w konflikcie z Iranem. Zresztą krajem, który od przedwojny był nam przychylny. Trudno zapomnieć przyjęcie wojsk Andersa, dziesiątek tysięcy Polaków w II wojnie światowej i tak dalej.
Kraj podległy Wielkiej Brytanii.
Tak, ale zawsze. W dyplomacji tego rodzaju sytuacje się pamięta i, że tak powiem, wykorzystuje. Ale nawet abstrahując od tego, to po prostu nie mamy interesu wkładania, mówiąc obrazowo, palca między drzwi a futrynę. No a teraz wsadziliśmy.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa. Rozmawialiśmy o konferencji bliskowschodniej w Warszawie w kontekście programu atomowego Iranu, a teraz program, powiem w cudzysłowie, program gazowy Rosji i Niemiec, czyli dyrektywa gazowa. Parlament Europejski, Komisja Energii pod przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka. Te gremia zakończyły rozmowy na temat ustaleń, zmian przepisów dotyczących Nord Stream 2. Czy pan jest zadowolony z tych ustaleń? Czy one cokolwiek zmienią? Czy to jest jednak tylko taka zasłona dymna?
Jedna uwaga tylko. To jest dyrektywa gazowa, czyli dotyczy nie Nord Stream 2, tylko dotyczy wszystkich rurociągów, gazociągów, które w przeszłości, obecnie i w przyszłości, co najważniejsze.
Podpieram się informacją informacyjnej agencji radiowej.
Tak, tak.
Nocne uzgodnienia w sprawie dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2.
Nie. Czyli podano złą informację.
No może to jest takie uproszczenie.
Nie ma w ogóle takich dyrektyw. ani rozporządzeń, ani dyrektyw imiennie kierowanych do określonych inicjatyw. Ale uznajmy to, że to jest taki skrót myślowy, bo oczywiście na tę chwilę ta rura się buduje, ale na przykład ona będzie dotyczyła także rury, jeżeli będzie realizowana z Norwegii do Polski, prawda? Ona, ta dyrektywa dotyczy wszystkich rur, które są teraz budowane na południu na przykład, czyli przez Włochy albo te, które realizują Francuzi i Hiszpania.
Ale Polska jest zainteresowana akurat Nord Stream 2
wszystkich, tak.
Najbardziej.
Powiem szczerze, mamy osiągnięcie pewnego rodzaju kompromisu ze wskazaniem jednoznacznym na pozytywny efekt. Dzięki w dużej mierze staraniom pana przewodniczącego, pana premiera Buzka. On jest szefem tej komisji, która była wiodąca, ale zarazem jest głównym sprawozdawcą. Za nami jest tak zwany trylog, czyli porozumienie, negocjacje, które były prowadzone przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę. To porozumienie powinno być głosowane przez Parlament Europejski jeszcze w marcu. Oczywiście my głosujemy za albo przeciw. Nie możemy go już zmieniać, poprawiać, możemy tylko go odrzucić, albo przyjąć. A potem państwa członkowskie, proces powinien się skończyć do końca roku. To jest o tyle istotne, dlatego to podkreślam, ponieważ pierwotne przynajmniej plany, one pewnie teraz będą miały poślizg, ale pierwotne plany zakończenia właśnie Nord Stream 2 to był koniec bieżącego roku. Jaki jest efekt tych rozmów? I dlaczego mówimy o tym, że osiągnięto rozwiązanie, które jest w dużej mierze pozytywne dla Polski? Mianowicie zapisano w dyrektywie, iż rurociąg będzie podlegał prawu państwa członkowskiego na ostatnim swoim odcinku,
kluczowe
czyli dojścia.
Kluczowe jest pojęcie rozdział właścicielski.
Tak, ale ono jest kluczowe w tym sensie, że gdyby rurociąg nie dochodził do brzegów państwa członkowskiego, to by nie podlegał tym przepisom w ogóle. W tym przypadku ten rurociąg kończy się będzie w Niemczech, a więc na terytoriach unijnych Niemiec, w związku z czym zgodnie z tą dyrektywą to Niemcy będą zobowiązane do prowadzenia negocjacji. Ale, co najważniejsze dla nas, taki bezpiecznik, że tak powiem, w tym przypadku, i tak to zapisano, że Komisja Europejska będzie nadzorowała te negocjacje i będzie mogła w nie wkraczać. A mało tego, gdyby doszła do wniosku, że negocjacje czy negocjowana umowa w ogóle łamie przepisy Unii Europejskiej, to może wstąpić, że tak powiem, w miejsce państwa negocjującego, w tym przypadku Niemcy, i sama negocjować i zamykać tę umowę, lub też nie.
Magazyn unijny Poznań Europa.
I to jest dla nas bezpiecznik, że tak powiem, bo na Komisję Europejską mamy dużo większy wpływ. To, co pan zaznaczył, jest bardzo istotne, a mianowicie rozdział podmiotów tych, które są właścicielami rury.
To trochę odbiera władzy Gazpromowi.
Tak, a tych, które dostarczają sam gaz. To powoduje, że dostawca, nie może być właścicielem rury, to jest raz. Dwa, do rury musi być dostęp także innych dostawców. Trzy, to oczywiście i ogranicza decyzyjność Gazpromu, i ogranicza także, powiem szczerze, w pewnym mierze także ekonomię całego przedsięwzięcia, więc jakiś mały znak zapytania i tak zawisnął.
A co zaważyło od tej decyzji? Bo pamiętamy, sprawą Nord Stream zajmował się poseł eurodeputowany Marcin Libicki lata temu, i wtedy ten stosunek państw czy polityków unijnych, Parlamentu Europejskiego do Nord Stream 2 był zdystansowany. Nie udawało się zablokować tej inwestycji.
Jak państwo wiecie, to jest wieloletni proces i planowania, negocjowania i realizowania. Zużycie energii w ogóle, bez względu na źródło, ale źródło gazowe robi w ostatnich dwóch dekadach wielką karierę, że tak powiem, spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na gaz w Europie. W związku z czym to zmniejszało jakby taką chęć blokowania tego rodzaju inwestycji, bez względu skąd one szły, czy z Afryki, czy z Azji.
Teraz coś się zmieniło?
Natomiast bardzo sztywne stanowisko nie tylko krajów Europy Wschodniej, ale przede wszystkim Polski, no ale także Ukrainy, ponieważ na tym polu dużo traci Ukraina, jeżeli chodzi o kraj tranzytowy. No spowodowało zmiękczenie, że tak powiem, stanowisk krajów Europy Zachodniej. Oni zrozumieli, że takie uzależnienie się od gazu rosyjskiego, nawet jeżeli ono jest potrzebne i tańszy może być niż na przykład ten dostarczany z południa, z Afryki, z krajów arabskich, jest groźne. Mało tego, wie pan, w międzyczasie, wszyscy to pewnie zainteresowani wiedzą i widzą, rynek, że tak powiem, gazu uzupełnił się bardzo poważnie dostawami z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. To powoduje, że ta dywersyfikacja daje większe jakby szanse na to, żeby doprowadzić było do tego rozwiązania, które dzisiaj mamy. Ale ja Jerzy powiem Buzek, szczerze...
Jerzy Buzek mówi, że dobrze, że stało się to teraz, a nie w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego.
Znaczy, przede wszystkim jest dobrze, jeżeli ważne rozstrzygnięcia udaje nam się rozstrzygnąć do gdzieś kwietnia. Maja już nie ma, będą wybory, kampania. Gdzieś do połowy kwietnia musimy, do 20 kwietnia musimy wszystko, co ważne, rozstrzygnąć, ponieważ jak państwo wiecie, zresztą choćby z praktyki polskiego parlamentu, co przechodzi na następną kadencję, niejako albo traci, zatraca się gdzieś, albo w ogóle wszystko trzeba zaczynać od nowa, więc ja się cieszę, że można było to osiągnąć, aczkolwiek kończąc chcę powiedzieć, obojętnie jakie jest rozwiązanie, to co mogło być gorsze, czy to co jest teraz lepsze, jeżeli chodzi o tą grubą rurę z Rosji, to my musimy i tak dbać o dywersyfikację źródeł energii. Mamy pod tym względem dużo zaległości, bo my myślimy o dywersyfikacji tylko ile mniej gazu z Rosji, a ile więcej na przykład z Kataru czy ze Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc już o węglu czy ropie. Natomiast musimy wreszcie postawić na źródła odnawialne energii, inaczej zostaniemy w tyle nie Europy już, tylko świata.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Państwo nawet nie wiecie, co się dzieje na świecie pod tym względem, jaka jest kompletna, niewyobrażalna dynamika odchodzenia od źródeł kopalnianych na rzecz źródeł odnawialnych. I jeżeli my prześpimy ten pociąg, który właśnie on już ruszył i chociaż do ostatniego wagonu nie skoczymy, naprawdę zostaniemy absolutnie w tyle i z bardzo dużymi problemami na przyszłość.
To na pewno ważne zadanie na następną kadencję Parlamentu Europejskiego.
To jest zadanie dla rządu i też parlamentu, tak, krajowego, chciałem, bo to jest polityka energetyczna krajowa.
Ale chciałem nawiązać
krajowa
do tego, że w maju wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto z pierwszego miejsca listy Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce?
Ja myślę, że to się w ciągu 2-3 tygodni rozstrzygnie. Na razie, jak sam zresztą pan przewodniczący Rafał Grupiński niedawno w wywiadzie tutaj prasowym w Poznaniu podkreślił, że ta lista jest na tę chwilę otwierana przez europosła, którego bardzo dobrze znam, muszę szczerze powiedzieć, nazywa się Adam Szeinfeld.
Ale pan skromnie tutaj powiedział. Tak.
Bardzo dobrze znam, długo znam tego człowieka. Natomiast oczywiście trwają rozmowy koalicyjne i w zależności od tego, po pierwsze, czy będzie koalicja, czy nie będzie, a jeśli będzie, to z jakich podmiotów się będzie składała i jakich kandydatki i kandydatów koalicjanci nam zaprezentują, no to ta lista dopiero będzie mogła być konstruowana, więc na tę chwilę ja nic więcej powiedzieć nie jestem w stanie.
Mówił człowiek, który zna siebie bardzo dobrze, eurodeputowany Adam Szeinfeld z Platformy Obywatelskiej Wielkopolskiej. Dziękuję panie pośle za wizytę
bardzo
w studio.
Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
Poznań Europa, Jacek Kosiak. Za chwilę rozmawiamy z eurodeputowanym Ryszardem Czarneckim.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Tym razem rozmawiam z panem posłem Ryszardem Czarneckim z Prawa i Sprawiedliwości, deputowanym do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. Dzień dobry panie pośle.
Witam, redaktorze, witam państwo.
Czy zadowolony jest pan z rezultatów konferencji bliskowschodniej w Warszawie?
Z rezultatów długofalowych na pewno tak, ponieważ celem tej konferencji, mówię otwartym tekstem, nie jestem dyplomatą, było to, aby organizując tą konferencję razem z Amerykanami przybliżyć w sposób istotny decyzję Waszyngtonu o przekształceniu amerykańskich baz militarnych w Polsce z rotacyjnych, a na bazy stałe, co w sposób istotny zwiększy polskie bezpieczeństwo w kontekście imperialnej Rosji, która już zaatakowała Gruzję, zaatakowała Ukrainę, a także atakowała poprzez cyberataki paraliż sieci internetowych czy rządowych krajów bałtyckich. I też chodziło nam poprzez organizację tej konferencji o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, ponieważ to też nasze bezpieczeństwo zwiększa. Natomiast drugim celem konferencji było ustawienie Polski w roli pomostu między USA a Europą Zachodnią. Polska, będąc w tej chwili po Brexicie, po odejściu praktycznym, jeszcze nieformalnym, Wielkiej Brytanii z Unii, będąc głównym, numer jeden partnerem Waszyngtonu w Unii Europejskiej, może odegrać rolę takiego swoistego pomostu, który będzie zbliżać stanowiska, łączyć stanowiska Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a na pewno jakieś zamrożenie, tutaj jakaś wojna dyplomatyczna między USA a Unią nie służy nam w sytuacji, gdy Unia Europejska liczy rany po Brexicie. Kwestia trzecia, gospodarczy wymiar. Na tej konferencji byli przedstawiciele ministerstw zagranicznych najbogatszych krajów Zatoki Perskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Bahrajnu, a Jordanii, jeszcze szereg innych, a te kraje to świetny rynek zbytu dla polskich firm, dla polskiej gospodarki, ale także potencjalni inwestorzy w naszym kraju i w tym sensie tutaj nastąpiło coś, by nazwał door opening, otwarcie drzwi na rozmowy, takie konkretne rozmowy o gospodarce w tej kwestii.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Chciałbym jeszcze zapytać o relacje Polski z Unią Europejską w kontekście właśnie konferencji bliskowschodniej i stosunku do Stanów Zjednoczonych, bo jednak Unia Europejska, główni gracze Unii Europejskiej mają trochę inny pomysł na dialog z Iranem, a ta konferencja była nazywana konferencją antyirańską. Czy słusznie, czy nie, to już nie nam to oceniać, no ale czy jednak opacznie nasze polskie intencje nie zostały zrozumiane w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, może właśnie szczególnie w Niemczech i we Francji?
Ja powiem tak, gdy za rządów PO-PSL-u zawierano deal między Zachodem i Rosją oraz Iranem, to Polski przy tym stole nie było. Rząd Platformy PSL-u o to nie zadbał. Ze strony europejskiej była tam Francja, Wielka Brytania i Niemcy. A teraz Polska stała się graczem, stała się rozwijającym. Jesteśmy piątym z wielkości krajem Unii Europejskiej i zaczynamy wreszcie być takim playmakerem. Teraz muszą się nam liczyć. Oczywiście, że czasem będą się różnić, także w kwestii Iranu. Co do kwestii Iranu, zwracam uwagę, że większość świata arabskiego jest z Iranem. No, Persowie to nie Arabowie, no, ale to jest świat muzułmański polityczny. Jest skonfliktowana. Natomiast to,
no i to chyba jest jedyny taki teraz, bo dopiero po kilku dniach oczywiście, bo inne efekty mogą być realne dopiero po jakimś czasie, to o czym pan mówił, bazy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście na tej konferencji, według doniesień prasowych, po raz pierwszy od długiego czasu przy jednym stole usiedli przedstawiciele Izraela i krajów arabskich. No, zazwyczaj jednak niespecjalnie kochający dialog, mówiąc oględnie.
Ja dziękuję, że pan na to zwrócił uwagę. Jest pan jeden z największych dziennikarzy, który o tym mówi. No, to świadczy o przygotowaniu. Natomiast powiem tak. To, że Polska stała się miejscem dialogu między krajami arabskimi i Izraelem, jest dla Polski dobre. Jest także, uwaga, dobre dla światowego pokoju. Także, a szczególnie w kontekście Bliskiego Wschodu. Bo ten pokój jest tam potrzebny. Natomiast ta konferencja zwiększyła znaczenie Polski. Uwaga, to była w ciągu 7 miesięcy, trzecia globalna konferencja robiona w naszym kraju, zgromadzenie parlamentarne Paktu Północnoatlantyckiego NATO. W Warszawie udziałem około 50 państw.
Tak, konferencja klimatyczna. Tak.
Teraz ten trzeci. Polska jest, podkreślam, stała się państwem, z którym trzeba się liczyć. Jesteśmy państwem, które jest punktem odniesienia. To się dzieje w momencie, co podkreślam, nie zapominajmy o tym, kiedy Polska ma większe możliwości pewnej rozgrywki, ponieważ jesteśmy już drugi rok w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. W związku z tym tutaj te karty mówiąc publicystycznie, te karty, które mam w ręku, są silniejsze.
I ale z Unii Europejskiej zbyt wielu dyplomatów najwyższej rangi, ministrów spraw zagranicznych na przykład, to nie przyjechało do Warszawy. Był minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, no ale Francja, Niemcy trochę z tego co wiem na niższym szczeblu.
To jest oczywiście. Były praktycznie obecne wszystkie kraje członkowskie Unii, to jest sukces. Oczywiście, że te państwa nie przysłały szefów MSZ-u, bo mają w tej sprawie ten problem. Mianowicie Polska dosiadła się trochę wbrew ich woli do tego stolika, gdzie te sprawy są rozstrzygane. Oni są trochę tym zaskoczeni. Do tej pory było tak, że co Bruksela, a de facto Berlin z Paryżem postanowiły, to rząd Warszawy, rząd prawo PSL realizował. Tym razem okazuje się, że rząd polski stwarza współpracę z Francją, z Niemcami, z Unią Europejską, której jesteśmy częścią, ale jednak ma własną wizję, ma własne pomysły i nagle okazało się, że Polska przestaje być pasem transmisyjnym, tylko staje się realnym podmiotem, który też chce, uwaga, współdecydować. I oczywiście pewien taki szok poznawczy po stronie Berlina i Paryża ma miejsce, trudno oswoją się. Będziemy współpracować.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Jednym z pomysłów na konferencję było też niezaproszenie autonomii palestyńskiej. To zostało skrytykowane przez sojuszników Iranu na następnej konferencji w Monachium.
Są państwa w Europie Zachodniej, chociażby Szwecja, ale nie tylko, które w ogóle formalnie uznały już autonomię palestyńską za odrębne państwo.
Dla wyjaśnienia mi chodzi o szefa dyplomacji Kataru, który skrytykował tę sprawę w Monachium.
Rozumiem. Akurat mam z Katarem podpisaną umowę, informuję parę miesięcy temu umowę o współpracy międzypaństwowej i to na kilku piętrach, tylko gospodarczym, także dotyczącym kultury i szkolnictwa wyższego. Nasze relacje z Katarem się dobrze rozwijają, ale Katar jest w tej mniejszości. On sam jest, tak powiem, poddawane pewną ostracyzmowi przez państwa, które były prezentowane w Warszawie na szczycie bliskowschodnim, a więc właśnie przez Emiraty Arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Bahrain i tak dalej. To są rozgrywki w świecie arabskim. My w to nie wchodzimy, mamy relacje bilateralne z Katarem dobre i będziemy mieć. Donald Tusk mówił o inwestorze z Kataru, a my mamy realnie dobre stosunki i poziom inwestycji katarskich w Polsce się zwiększył.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Mówiąc o Katarze, pewnie ma pan na myśli skroplony gaz z Kataru, więc akurat płynnie, że tak powiem, przejdziemy do następnego tematu. Nie tak dawno Parlament Europejski, a konkretnie Komisja do Spraw Energii przegłosowała dyrektywę, tak zwaną dyrektywę gazową, która pośrednio dotyczy Nord Stream 2. Uważa pan, że to sukces polskiej dyplomacji, polskich posłów też do Parlamentu Europejskiego?
Ja nie lubię propagandy sukcesu. Ja bym powiedział tak. Na tym boisku europejskim ugraliśmy tyle, ile można było ugrać. Więcej się nie dało. Piłka jest w grze w tym sensie, że do grudnia, jeszcze dwa miesiące temu, sprawa była zamrożona i ani Parlament Europejski okiem nie mrugnął wcześniej, ani również Komisja Europejska zostawiono sprawę Nord Stream 2 Niemcom. No to, że w tej chwili Niemcy, regulacja dotyczy generalnie ostatniego kraju, przez który przechodzi gazociąg czy ropociąg, w tym przypadku z tym krajem są Niemcy, każdy kraj członkowski Unii, który podlega pod tą definicję, musi być monitorowany przez Unię Europejską. Też Niemcy, dzięki regulacji, o której pan mówi, zostały poddane temu monitoringowi. To już zależy od przyszłego Parlamentu Europejskiego, od przyszłej Komisji Europejskiej. Parlament Europejski, wybory w końcu maja, Komisja Europejska de facto powstanie zapewne w listopadzie, pod koniec roku. To zależy od tych struktur europejskich, na ile będą miały wolę polityczną, żeby Niemcom patrzeć na ręce i Niemców przypilnować. Ale na pewno uzyskaliśmy ten instrument, który może być przy tej właśnie dobrej woli wykorzystany. Tego instrumentu dwa miesiące temu w grudniu jeszcze nie było.
Czyli to jest mały krok do przodu, żeby mieć wpływ na kurek.
Ani duży, ani mały, ale krok do przodu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo chciałem podziękować panie Jasku, współpracę z panem za przyjemność i uwaga, obejmie wszystkiego, jest to pana dyspozycji w przyszłości. Okej?
Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą i państwa także był Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję, panie doktorze, kłaniam się.
Jacek Kosiak, Poznań Europa, do usłyszenia.